Drodzy bracia i siostry, przychodzimy do świątyni, by znów usłyszeć Pan z wami, by znów usłyszeć w górę serca, by znów usłyszeć, to jest ciało moje za was wydane. Ciągle tego potrzebujemy i będziemy potrzebować do końca życia. By usłyszeć napomnienie, by usłyszeć zachętę, by dostać światło na kolejne dni naszego życia. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą i w tej mszy świętej. Błogosławieni uczciwego serca. Błogosławieni prostego serca. Natomiast ci, którzy mają serca jakoś zakłamane, pogrążone w ciemności, niech błagają Boga już od początku mszy świętej, byśmy mogli dostąpić tutaj w tej Eucharystii uzdrowienia.
Czytanie z księgi proroka Habakuka. Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz. Wołać będę ku Tobie. Krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz. Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto uciski przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami. Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie nie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Oto Słowo Boże.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Pan rzekł. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękujesz się słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, powiem rzecz oczywistą, że objawienie jest objawieniem Boga, Jego piękna, Jego dzieło zbawienia, jak nas Pan Bóg stworzył, a potem, kiedy człowiek wybrał diabła i narozrabiał, dzieje zbawienia opisują, jak Pan Bóg chce uratować człowieka z tej opresji, z tej tragicznej sytuacji. Objawienie mówi nam o Bogu, kiedy przychodzicie i słuchacie kazań, kiedy czytacie Biblię, jest tam mowa o Bogu, który nam się objawia, przedstawia. Ale nie mniej ważny temat w objawieniu to człowiek. Jaki jest człowiek? Wydawać by się mogło, że to jest oczywiste. No, każdy z nas jest człowiekiem, znamy tylu ludzi, to wiemy, jacy jesteśmy. A jednak to nie jest takie proste. Poznać ludzkie warstwy serca, ludzkiego serca. Przypominam, księga Jeremiasza mówi, że ktoś zgłębi ludzkie serce. Ja nie cytuję dosłownie w tej chwili. Jest to najtrudniejsza rzecz na ziemi do zgłębienia, ludzkie serce. A jest bardzo ważne, żebyśmy poznali samych siebie i innych w stopniu takim głębokim, nie tylko dla ciekawości, ale jak mówiła święta Teresa z Avila, nie znając siebie, wielkie męki cierpimy. Drodzy Państwo, zapamiętajcie to zdanie. Nie znając siebie, wielkie męki cierpimy. My myślimy, że się znamy, ale my się znamy do trzeciego piętra w dół, a jeszcze jest 15 innych pięter. Dlaczego ja tak szaleję? Dlaczego jestem ciągle smutny? Dlaczego pożądam? Dlaczego się kłócę? Dlaczego nudzę się na modlitwie? Dlaczego wczoraj tak zareagowałem? Dlaczego się boję o przyszłość? Dlaczego pochodzę z wierzącej rodziny, a mam takie kłopoty z moralnością? Dlaczego? Jest na to odpowiedź tylko głęboko. Nie znając siebie będziemy sobie... To tak jak, kochani, lekarz nie rozpozna dobrze choroby i szprycuje biednego pacjenta jakimiś tabletkami, zastrzykami, a potem po roku mówimy, on go w ogóle na coś innego leczył. Bo operowali go w ogóle nie w tym miejscu, gdzie trzeba. Boże, tragedia i pieniądze wydane, cierpienia tyle. My się operujemy nie tam, gdzie trzeba. My sobie aplikujemy lekarstwa nie takie, jak trzeba. Dlatego męki cierpi ten, kto się nie zna swojej świętości, wielkości i chorób. Jak to ktoś ładnie powiedział, trzeba znać wady swoich cnót i cnoty swoich wad. Twoje wady mają cnoty. To dobrze, że masz pewne wady. Twoje cnoty mają wady. Masz talenty, ale one są niebezpieczne. Trzeba poznać wady swoich cnót i cnoty swoich wad. I buzię je szeroko otworzymy i usiądziemy z wrażenia. Kochani, na tyle, mówią mistycy, na tyle człowiek żyje, ja cały czas wam podkreślam tutaj na naszych rozważaniach o 15, że w nas trwa walka wegetacji z życiem. W człowieku może być człowiek, powtarzam wam, do znudzenia aktywny, jeździ, działa, uczy się, zdobywa i to jest zombie, to jest cyborg, to jest Matrix. W tym człowieku nie ma życia, jest tylko wegetacja. Na tyle żyjesz, na ile znasz siebie naprawdę i na ile jest w tobie Bóg, na tyle jest życie. Współczesne społeczeństwa to się robią właśnie społeczeństwa roztańczonych cyborgów. Ale nie ma życia, nie ma tej esencji, do której człowiek został powołany. Proszę zwrócić uwagę a propos tego poznania siebie. Wspomnę tu postać Mojżesza. Jak wiecie, on był zrodzony w narodzie żydowskim, ale zaraz w dzieciństwie odcięty od swojej wspólnoty i poszedł na tron Faraona i tam był wychowywany. I on miał ogromne kłopoty z tożsamością. Kim ja jestem? Czy jestem Żydem? Czy jestem Egipcjaninem? No, urodzony z Żydówki, ale całe życie jest wśród Egipcjan. Kim ja jestem? I gdzie go te dylematy zaprowadziły? Na pustynię. On się najlepiej czuł ze stadem owiec. Łaził lata po pustyni, bo nie wiedział, kim jest. Wielu z nas też, proszę Państwa, jestem przekonany, że wielu z Was by mi na dwa pytania odpowiedziało słowem tak. Czy jesteś wierzący, pochodzisz z katolickiej rodziny, czy Bóg jest dla Ciebie ważny i chcesz się trzymać moralności chrześcijańskiej? Wielu z Was, 90%, może wszyscy odpowiedzieli tak. A z drugiej strony wielu z Was by odpowiedziało, czy potrafisz się zachować podle, po pogańsku, zostawić Chrystusa i zapomnieć o Bogu na imprezie, w sytuacji takiej. Wielu z Was, ja też bym odpowiedział, no potrafię. To kim Ty jesteś? Chrześcijanin czy poganin? No właśnie, z tym mam nieraz kłopoty. To zależy, w których godzinach, proszę księdza. Wielu może z nas, gdyby wspomniało minione wakacje, to by powiedziało, no tak, o mszy świętej nieraz zdarzyło mi się nawet w niedzielę zapomnieć. I co wtedy? I wtedy uciekamy na pustynię. Zamykamy się w sobie. Wystawiamy tylko taką tabliczkę, student Politechniki Warszawskiej, żeby się nikt nie czepiał, gdy mnie pytał, kto ja jestem. A w środku żyję na pustyni. I co wtedy zrobił Bóg? Poszedł i powiedział: Mojżeszu, Mojżeszu. Dwa razy to słowo powtarza, nie przez przypadek. Powtarzam, w Biblii nie ma ani jednego przecinka przypadkowego. Mojżeszu, Mojżeszu. Bóg mówi. I Mojżesz odpowiada: oto jestem. Nareszcie jestem. Jestem Mojżesz. Jestem Mojżesz. Pochodzę z narodu żydowskiego. Odkrywa swoją tożsamość. Poza tym, dlaczego mamy jeszcze siebie poznać? My tak traktujemy siebie, jakie mamy o sobie wyobrażenia, a wyobrażenia o sobie budujemy całe życie przez to, co powiedzą o nas inni. Wiecie, dlaczego wielu z nas traktuje siebie okrutnie? Dlatego, że ma o sobie pojęcie, że jestem kimś złym, dlatego, że się często nasłuchałeś, jesteś beznadziejny, nic z siebie nie wyrośnie. Proszę Państwa, ja teraz takie łopatologiczne odkrycie oczywiste. Przecież nie ma tygodnia, żebym ja, ksiądz rzymskokatolicki, a nie tygodnia, dnia, nie otworzył internetu, nie otworzył telewizji, nie otworzył radia, nie otworzył gazety i nie przeczytał: księża homoseksualiści, księża molestowali, księża komisja majątkowa, księża kościół, księża, księża, księża. Przecież jak ja, codziennie mi ktoś mówi, że ja i moje środowisko to jest w ogóle degrengolada. Państwo, jeśli się mocno utożsamiacie z Kościołem katolickim, macie ten sam problem. Gdzie nie pójdziecie na grilla, gdzie nie pójdziecie na jakieś przyjęcie, na jak to zaraz uczyć, a ten kościół? I szatan ci mówi, jesteś jakiś dziwny. W ogóle, że ty przyszedłeś do świętej Anny w biały dzień, człowieku. Przerzućmy tę mszę na trzecią w nocy. Przecież tyle się złego o nas mówi, że w ogóle jesteśmy no najgorszym wyrzutem społeczeństwa. Że trzeba to zlikwidować, to bractwo, co się nazywa Kościół rzymskokatolicki. I szatan przez takie rzeczy ciągle... A jeśli ktoś z was jeszcze wróci do domu i usłyszy od małych, gdzie ty łazisz? Usłyszy od jak ty żyjesz, jak ty się prowadzisz, po co ty to robisz? Ciągle to słyszymy. I zaczynamy chwytać i łykać, jestem beznadziejny. I zaczynamy się wtedy źle traktować, biczować. Mówiłem to wam do znudzenia. 100 razy łatwiej jest powiedzieć, ale jestem dureń, niż ale jestem piękny. Spróbujcie państwo. Ale jestem beznadziejny, to nam przechodzi leciutko przez usta. A że jestem piękny i wspaniały. Proszę Państwa, wstańcie w domu i powiedzcie, jestem piękny i wspaniały, bo jestem dzieckiem Bożym. Owszem, błądzę, owszem, potrzebuję nawrócenia, potrzebuję korekty, potrzebuję leczenia, ale ja jestem piękny. Poznać trzeba samego siebie, bo poznanie siebie jest warunkiem poznania Pana Boga. Jeden jest byt na ziemi podobny do Boga. Człowiek. Człowiek. I jak mamy zafałszowany obraz człowieka, to nie mamy szansy poznać Boga. Jeśli ktoś właśnie uwierzy w to, że ja jestem krętaczem, to Bóg będzie dla niego wielki krętacz. My Boga oceniamy według siebie, bo to jest mechanizm, który wlał w nasze serca Pan Bóg. Jesteś podobny do Boga. Aha, to Bóg jest też taki cwaniak jak ja? To Bóg też jest taki handlarz jak ja? To Bóg też tak manipuluje ludźmi, jak ja manipuluję? Każdy z nas ma obraz Boga według siebie. I teraz trzeba poznać siebie, to piękno, które jest w każdym z nas, poranione, pobrudzone, zalane błotem. W Panu Bogu tego grzechu oczywiście nie ma. Żeby poznać piękno, piękno Pana Boga. Żeby odnaleźć Boga, trzeba odnaleźć siebie wśród iluzji, gier, kłamstw samego siebie. I Biblia pokazuje nam prawdę o człowieku. Dlaczego w ogóle ten wstęp kilkominutowy? Do czego ja zmierzam? Do tego, że dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi Habakuka pokazuje nam człowieka w jego nędzy i biedzie. Zwróciliście uwagę, jak prorok mówi: dokądże, Panie Boże, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz. Jestem przekonany, że nie jeden człowiek z was powiedziałby: proszę księdza, ile ja się modlę w jednej intencji, żeby ojciec przestał pić, żeby mąż pojednał się z rodziną. No mamy takie o zdrowie. I Habakuk mówi: dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz. Wołać będę ku Tobie. Krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz. Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Wielu z was by powiedziało. Mój kolega w pracy nie wierzy w Boga, ma trzecią żonę, szóstą kochankę i taki szczęśliwy. A ja wracam z rekolekcji i się nosem podpieram w pracy. Panie Boże, no dlaczego Ty nie pomagasz? Dlaczego właśnie nas tak opluwają, jesteśmy tacy biedni, chodzimy do kościoła? Proszę zwrócić uwagę, wyjdźcie przed kościół, daleko nie szukać. Wielu z tych ludzi, co sobie spacerują na święcie chleba, nie było ci w świątyni. Radośni, Pioruny w nich nie walą. Panie, abyśmy sobie Habakuka chcieli poczytać. Oto uciski, przemoc nade mną. Powstają spory, wybuchają właśnie. Dokądże, Panie Boże, wzywać Cię będę? I odpowiedział Pan tymi słowami. Wprawdzie w tekście Habakuka są tylko znaki zapytania, wykrzykników nie ma, ale w tej odpowiedzi Pana Boga wyczuwam taki wielki pokój. Gdybym był reżyserem jakiegoś filmu i te słowa miałbym powierzyć jakiemuś aktorowi, te słowa Boże, to czuję taki głęboki, męski, spokojny głos. Zapisz widzenie na tablicach, wyryj, by można było je łatwiej odczytać. Uważaj, ja coś powiem, a ty zanotuj, żeby było jasne i proste. I Pan Bóg mówi: oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, i sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Koniec, kropka. Pan Bóg się odezwał. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Pan Bóg odpowiada z takim wielkim spokojem. My jesteśmy dość porywczy. Zaraz byśmy krzyczeli: Panie Boże, ale gdzie, ale zobacz, co się na świecie dzieje, jakie niesprawiedliwości, ile pretensji można mieć pod Twoim adresem. A Pan Bóg jakby nam mówił: wszystko się spełni. W drugim liście świętego Piotra pierwszy papież mówi: nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale Pan jest cierpliwy, nie chce z naszej śmierci, ale chce wszystkich nawrócić. Przytoczę Państwu do tej teologii taki obraz. Mój kolega ksiądz był kiedyś w Stanach Zjednoczonych, wrócił, opowiadał mi, jak to w tej cudownej Ameryce jest, i mówi: wiesz, fajne zjawisko takie widziałem w Stanach. Ja mówię: co takiego? No taki niuans. Ja nie wiem, czy to, co on opowiedział, czy jemu się coś, przepraszam, ubzdurało, czy on to widział w jednym miasteczku, czy on to widział w jednym stanie, czy tak jest w całej Ameryce. On mówi, mianowicie tak mi mówił: wiesz, w Ameryce w niedzielę widziałem taki zwyczaj, że wyjeżdża facet jakąś potężną maszyną, jakimś Jeepem, Ferrari, Audi, Mercedesem. Ma pod maską 300-400 koni mechanicznych, silnik tam 3 albo 3,5 litra, przyspieszenie 3,5 sekundy do setki i jedzie na autostradzie 50 na godzinę. I sunie. Łokieć wychyli i sunie. Wszyscy wiedzą, że on ma pod nogą taką potęgę, że jakby depnął, to po prostu zadrży ziemia. Ale on jedzie 50 na godzinę. Przyspieszy do 60, zwolni do 45. On mówi: nawet kiedyś zatrzymaliśmy się przy takim kowboju i mówimy: go, go, do przodu. Zdążę na czas. Przyspieszył do 52. Wiecie, i to jest Pan Bóg. Pan Bóg ma takiego Jeepa. Pan Bóg ma takiego Mercedesa. Pan Bóg ma pod maską hu, 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 tyle litrów, że nie powiem. I jedzie 50 na godzinę. My mówimy: Panie Boże, ale tu sąsiad źle żyje, dziecko mnie się zgubiło, choroba jest tu, Panie Boże, interweniuj. Przepraszam, żebym był odważniejszy, to bym opowiedział w tym momencie kawał, który znacie, o małym hipopotamie, co chciał, żeby mu tata rower naprawił, prawda? A stary hipopotam mówi: no to tak, rzucę wszystko i polecę do ciebie. Ja nie chcę powiedzieć, że Pan Bóg to jest stary hipopotam. Chcę powiedzieć, że my jesteśmy tacy małe hipopotamki, co latamy: Panie Boże, tu mi wyskoczył pryszcz, dzisiaj mam smutek, depresję, nie mogę znaleźć chłopaka, ze studiów mnie wywiesili, dziekan powiedział, że mnie zawiesi, Panie Boże, interweniuj, rób coś, Panie Boże, przecież my do Pana Boga byśmy tak jak na konferencjach prasowych, te 100 mikrofonów, prawda, pod usta podstawiają politykowi: czy Pan się zgadza na tą ustawę, czy Pan się zgadza na tą koalicję, co Pan sądzi o tym? Pan Bóg wziął te wszystkie mikrofony i powiedział: wszystko się stanie, co do joty. Bądźcie spokojni. Pan Bóg to jest tak jak ci kierowcy, to są poważni kierowcy i oni dlatego powoli jeżdżą. Pan Bóg to jest ktoś wielki i dlatego my w naszych niepokojach, niespokojach myślimy, że Pan Bóg nieraz o nas zapomniał, że On nie interweniuje, że oni mają jakieś kłopoty w niebie. Pan Bóg się chyba jakoś pogubił. No tyle zła się dzieje, tyle go proszę. Stań, tylko pamiętajcie, u Pana Boga jeden dzień jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Jak się modliłeś o coś w 74 roku, to dla Pana Boga jest to wczoraj, w sobotę. I On pamięta. Pamięta o Twojej prośbie. Wszystko będzie spełnione. Wszystko się stanie. Pamiętam, kiedy zapisywany byłem do pierwszej klasy podstawówki, a była to taka szkoła mająca aspiracje szkoły eksperymentalnej, to robiono na nas taki eksperyment pedagogiczny, psychologiczny, że nas, dzieci, siedmiolatków, niespełnionych jeszcze siedmiolatków, wpuścili do takiego pokoju, gdzie było dużo zabawek i ta pani psycholog nas obserwowała, w ogóle nie interweniowała. Ktoś coś popsuł, ktoś coś rozrzucił klocki. Ja byłem przyzwyczajony w domu, że moja kochana mama zaraz interweniowała. Podnieś to, pozbieraj. Ja miałem żywotnego brata, ja też byłem żywotny, więc ciągle żeśmy się tam tłukli. Mama, a to on, a to on, a to weź mama, powiedz mu, albo on mi zabrał. I tam wszedłem do pokoju tej pani psycholog, gdzie nie było żadnej interwencji. Jakiś jeden chłopiec z drugim zaczęli sobie tam wyrywać kolejkę, bo była ładna. Pani psycholog nic nie interweniowała, milczała. Ja poczułem się nieprawdopodobnie zaskoczony. Jak to tak można? Przecież trzeba interweniować. Moja mama to by zaraz zwróciła uwagę. Tysiąc uwag, tysiąc rad, tego nie rusz tu, postaw tu, zostaw, tego nie dotykaj. A tam się różne rzeczy zaczęły dziać w tym pokoju, bo jak to dzieci zaczęły się tymi zabawkami bawić, tam psuć, a pani psycholog się tylko uśmiechała i coś w kajeciku notowała. Pan Bóg jest właśnie taki psycholog, który nas puścił do wielkiego pokoju i się do nas uśmiecha. Ludzie psują, cudzołożą, kradną, śmieją się, poniżają Pana Boga, poniżają Chrystusa, robią sobie żarty z krzyża. A Pan Bóg się uśmiecha i notuje w kajeciku. I mówi, wszystko się spełni. Wszystkie wasze wybory, wszystkie wasze decyzje, wszystko jest zanotowane, wszystko będzie. Ale Panie Boże, dlaczego tak jest na świecie? Bo to jest wasz pokoik. Dokonujecie wyboru. Aniołowie już tego wyboru dokonali. Drodzy bracia i siostry, zbieramy się dzisiaj tutaj przy stole eucharystycznym po raz pierwszy po wakacjach i może ktoś z was przeżył te wakacje pięknie, może ktoś nie pięknie, może ktoś miał wielkie aspiracje, pójść na pielgrzymkę, pojechać na rekolekcję, a nic z tego nie wyszło. Przychodzimy do świętej Anny i jest tak samo, jak było przed wakacjami. I właśnie ta monotonia, Pan Bóg nic nie interweniuje, nic nie zmienia, znowu się zmagam ze swoim grzechem, ze słabością, w małżeństwie, w rodzinie, w samotności, w powołaniu, z nauką. Ta monotonia nas może wykończyć. I znowu 1 października, i znowu inauguracja, i znowu indeks, znowu nowy rozkład zajęć. I co z tego? Ja kiedyś wam mówiłem, że Matka Boża najtrudniejszą próbę, jaką miała, piszą niektórzy teologowie, to nie była Golgota, tylko 30 lat monotonii Nazaretu. 30 lat rano wstajesz, zmywasz naczynia, gotujesz wodę, myjesz się, sprzątasz dom. Następnego dnia z powrotem, abarot, to samo. Wielu z nas to wykańcza, ta monotonia, ta kropla wody, która drąży skałę. W te wakacje przeczytałem w gazecie taki przykład o polskich podróżnikach, którzy chcąc uczcić naszych Sybiraków, którzy gdzieś tam w czasie II wojny światowej przechodzili przez pustynię Gobi, szukając polskiej armii. I oni się w tym roku wybrali śladami tych Sybiraków, też chcieli przejść przez pustynię Gobi. Pierw jechali na koniach, potem jakoś na rowerach, no oczywiście piechotą. I ciekawa rzecz, drodzy Państwo, co oni mówili, co było najtrudniejsze. 600 kilometrów przebyli na pustyni. 40 stopni ciepła, piasek wszędzie, w ustach, w nosie, w uszach, ale nie to było najgorsze. Nie piasek, nie 40 stopni, monotonia. Wydmy, wydmy. Idziesz godzinę dookoła identycznie. No to idziesz następną godzinę dookoła identycznie. No to idziesz 5 godzin, rozglądasz się identycznie. No przecież idę, a dookoła krajobraz pokazuje, że stoję w miejscu. Szli spać, rozkładali namioty, budzili się rano. Wydmy, piasek, dookoła identycznie. No to znowu szli parę godzin i co? I dookoła identycznie. Aż nagle któregoś dnia patrzą, koniec pustyni. I ty też tak wstajesz rano, patrzysz, mąż, dzieci, mąż w tej samej piżamie, co w noc poślubną, identycznie, ten sam pejzaż. Żona tak samo potargana, tak samo marudzi, Jezu, jak wczoraj, a jutro też będzie marudzić. Matko, pustynia Gobi. I wydaje się, że to jest wszystko to samo, ale co wtedy? Idź, ale proszę księdza, bez sensu, nic się nie zmienia w moim życiu. Mógłby mi ksiądz to samo powiedzieć 5 lat temu i 10 lat temu. Czas tak szybko leci. Pamiętacie, pluskwa milenijna, wszystkie komputery miały stanąć. 10 lat już minęło. Dzieciaki, co się wtedy urodziły, już są po pierwszej Komunii Świętej. Czas leci szybko, błyskawicznie. Idź przez tą pustynię. Pejzaż mamy taki sam. Pejzaż mamy taki sam. Drodzy bracia i siostry, apostołowie widzieli wielkie rzeczy, które Pan Bóg czynił. Apostołowie widzieli cuda. Apostołowie widzieli uspokojenie burzy. Apostołowie widzieli, jak Chrystus przemienia wodę w wino. No takie Pan Jezus robił rzeczy, że ludziom, a szczególnie mężczyznom, to ślinka cieknie na pomysł, że ja bym tak też potrafił. Szczególnie tą wodę w wino. Apostołowie dwa razy poprosili Jezusa o coś. O dwie rzeczy Go poprosili. Ani razu nie poprosili, naucz nas takich cudów robić. Tylko poprosili, przymnóż nam wiary. I naucz nas modlić. O dwie rzeczy poprosili. To jest potrzebne. Widzieć cuda, słyszeć Jezusa. Drodzy bracia i siostry, bo wiedzieli, że jak nie ma wiary od środka jako daru Bożego, to możesz słuchać genialnych wykładowców. Możesz słuchać, czytać genialne książki, jeździć na genialne rekolekcje, jeździć po cudotwórcach, widzieć cuda, uśpienie w Panu. No co nie widzi? I nie będziesz wierzył. To jest nieprawdopodobne. Wielu z nas mówi, gdybym ja zobaczył wskrzeszenie Łazarza na Brudnie, Aleja Czwarta, kwatera siódma, to ja bym był taki wierzący. Nic byś nie... Byłbyś wierzący do wieczora. Gdybym ja zobaczył przemienienie wody, gdybym ja zobaczył uspokojenie burzy, gdybym ja zobaczył przemienionego Pana Jezusa, to ja bym po prostu był anioł. Nic byś nie był anioł. Apostołowie to wszystko widzieli i mówili, przymnóż nam wiary, bo my nie wierzymy. Widzieliście. No widzieliśmy i nie wierzymy. Słyszeliście. Słyszeliśmy i nie wierzymy. Przymnóż nam wiary i naucz nas modlić się. I przychodzimy tutaj do Kościoła, żeby nas Pan Bóg nauczył wiary, żebyśmy przeszli przez tą pustynię gobi, co się nazywa Twoje życie. Idź, chociaż nie widzisz sensu. Tak, drodzy bracia i siostry. Idźcie Przenajświętszy Sakrament do kościoła jezuitów. A ktoś powie, po co? A ja ci odpowiem, to nie ma sensu. To po co mi ksiądz każe iść? Idź i siedź, a będziesz szedł przez pustynię gobi. Nie widzieć sensu. Wiara. Człowiek wierzący żyje w innym świecie. Człowiek wierzący żyje w świecie, w którym Chrystus mówi, mecze się rozgrywają, nowe programy powstają, konflikt z krzyżem na krakowskim przedmieściu, nowa partia w sali kongresowej, a ja panuję nad wszystkim. Rozumiesz? Ale Panie Boże, śmieją się z Ciebie. Mówią, Kościół traci popularność, coraz więcej ludzi przeciwników, coraz bardziej się tam pseudokultura homoseksualna, to się wszystko rozwija, rozkręca, aborcja, tyle Polaków za in vitro. Pan Bóg mówi, ja nad wszystkim panuję. Ale oni źle wybierają, ale to jest w ramach mojego panowania. Mają prawo. Ja im to prawo dałem. Ja im to prawo dałem, żeby źle wybierali. Ja im dałem możliwości, żeby ode mnie odeszli i oni ode mnie odchodzą na podstawie mojej władzy, którą takiej możliwości im udzieliłem. Widzieć to. Proszę Państwa, to jest nieprawdopodobne. Ludzie wychodzą i mówią, Kościół w Europie umiera, Kościół w Polsce ma tam kondycję kiepską. Pan Bóg ma się świetnie. Przyspieszył do 54. Pan Bóg ma się świetnie. Jest w świetnej kondycji. Gdyby ktoś z Was zapytał, co u Pana Boga, odpowiadam, super. Ma się bardzo dobrze po wakacjach. Wszystko pod kontrolą, nie u nas, u Niego. I ostatnia już myśl. Przytoczę znowu cytat z filmu, pięknego, uroczego. Myślę, że każdy się w tym filmie kiedyś kochał. Szatan siódmej klasy, pamiętacie? Główny bohater, Adaś Cisowski, rozszyfrował sposób profesora na pytanie uczniów. I Adaś Cisowski podpowiadał wszystkim, który będzie pytany którego dnia. I profesor się zorientował. Mówi, to wy się nic nie uczycie. Ale ja was załatwię. W najbliższą sobotę wybiorę taki system pytania, że nie odgadniecie go. Adaś Cisowski mówi, odgadnę. No i zgadł, że profesor nic nie zmienił. W sobotę zapytał według tego samego systemu. Dlaczego o tym mówię? Drodzy bracia i siostry, ja domyślam się, że wielu z was, którzy przychodzicie do Świętej Anny, słuchacie tych homilii przez internet, już się naczytało tyle książek religijnych, już tyle kazań słyszało, już tyle wie o Panu Bogu, już tyle odkryć zrobiło, że nieraz na rekolekcjach mówią, Mateńko, jak mi ten ksiądz oczy otworzył, ale mi się otworzyło, ale coś zrozumiałem o moim życiu. Przeczytałem Eldridge'a, Greena, Grzywocza słuchałem, Pelanowskiego, Pawlukiewicza słuchałem, otworzyły mi się oczy. Coś nieprawdopodobnego. Proszę księdza, coś nowego, jakiś nowy temat. Bo to, co ksiądz mówi, to już rozumiem. Nowego by ksiądz coś dał, nowego. a szatan cię w sobotę zapyta według starego systemu. Uderzy dokładnie w to, co zrozumiałeś i w co wydaje ci się, że masz rozszyfrowane. Dlatego będziemy mówić w kółko to samo. Będziemy szli przez pustynię Gobi ciągle według tego samego, w tym samym pejzażu, w tej samej scenerii, szli nie patrząc na osiągnięcia te weryfikowane rozumem, intelektem, wiedzą, ale ufając właśnie wierze. Wszystko się musi stać po kolei. Dzisiaj tak ładnie Ewangelia mówi, kiedy sługa przychodzi z pola, czy siada i zaczyna jeść? Nie, pierw musi obsłużyć Pana, a dopiero potem siada i zaczyna jeść. Wszystko się musi stać po kolei. Pamiętacie, co mówił Kohelet? Jest czas śpiewu i płaczu, rodzenia, umierania, pracy, wypoczynku, zdrowia, choroby. Był czas wakacji, piękny, przychodzi czas studiów, jeszcze piękniejszy. Te kochane indeksy, egzaminy, kartkówki, jak to wszystko śliczne. Potem przyjdzie czas starości, siwych włosów. Wszystko się musi stać. Ale Pan Bóg zwleka. Nie zwleka. Pan Bóg tą talię kart rozkłada jak wachlarz. Karta po karcie. I wszystko musi nam pokazać. I we wszystkie gry, te mam na myśli próby wiary, musi z nami odbyć. Wszystko się musi stać. Pan Bóg wszystko ma pod swoją kontrolą. Jeszcze raz przypomnę na zakończenie dzisiejsze czytanie Habakuka. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierności. Ciągle, kiedy to mówię, przypominają mi się tak odruchowo, mi się nasuwają słowa ze znanego, chyba najsłynniejszego wiersza Herberta, przesłanie Pana Cogito. Bądź wierny, idź. Niech to będzie motto na naszą tegoroczną pracę duszpasterską, spotkania u świętej Anny. Bądź wierny, choćby się pejzaż nie zmieniał, idź. Pustynia się na pewno kiedyś skończy. Pan Bóg swoim jeepem tam nas dowiezie. Amen. Dobremu Bogu, który nieustannie czuwa nad nami, nie pragnie niczyjej śmierci, ale nawrócenia wszystkich, przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty i Jego pasterzy, by był wierny natchnieniom Ducha Świętego. Ciebie prosimy za ludzi, którzy popadają w wielki niepokój, widząc te pozorne porażki Ewangelii, Kościoła, Boga. Czują się niespokojni i rozdrażnieni z tego powodu, że w swoich środowiskach są wyśmiewani za wiarę. Aby pamiętali, że wszystko dzieje się zgodnie z zamysłem i wolą Bożą, że Pan przyjdzie na końcu i osądzi sprawiedliwie świat cały. Ciebie prosimy za wszystkich studentów, by poznawanie świata stworzonego przybliżało ich do świata Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Za wszystkich nauczycieli akademickich, wykładowców, by byli świadkami uczciwości w poznawaniu prawdy dla swoich wychowanków. Ciebie prosimy. Obejmijmy modlitwą wszystkich ludzi, których spotkaliśmy w wakacje, których poznaliśmy, którzy nas jakoś ubogacili, którzy okazali nam jakieś dobro. I w ogóle podziękujmy Panu Bogu za te wszystkie dobre wakacyjne przeżycia. Ciebie prosimy. Za świętej pamięci Romualda Ostrowskiego, życie wieczne dla niego. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, wrócę do myśli Herberta, byśmy byli wierni i szli, mimo że pejzaż może dookoła radykalnie według naszej woli się nie zmienia. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, niech Duch Święty prowadzi nas Twoimi drogami nieodgadnionymi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.